Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5,5 minuty po godzinie 12. Czas reakcji do godziny 13. Sporo tematów, tych, które będą Państwa na pewno mocno interesowały. Tematy powodziowe na początku zdominują nasze dzisiejsze spotkanie, ale będą także później inne, związane choćby z funkcjonowaniem szczecińskiego zarządu dróg transportu miejskiego. Kacper Reszczyński będzie gościem czasu reakcji. Sporo wątków się nazbierało przez ostatnich kilka dni, powiedziałbym ba, nawet kilka tygodni, związanych z działalnością ZDITM, także proszę być czujnym, zwartym i gotowym. Będą oczywiście tematy drogowe, będzie również temat związany z tym nieszczęsnym rolnikiem, którego sąd ukarał, bo jego chlewnia zbyt blisko domu mieszkalnego świeżo postawionego. Adam Wosik, witam serdecznie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już Krzysztof Kukliński dołączy do ekipy czasu reakcji, ale to nie do końca od niego zależy, bo to lekarz orzecznik musi powiedzieć: tak, panie Krzysztofie, jest pan zdolny do pracy, może pan wracać do czasu reakcji. Cóż my tu mamy dzisiaj? Mariusz Tałajkowski cały program zrealizuje. Przy telefonie czujnym Sławek Orlik, 510-37-36, to jest nasz telefon do studia. No i czujny telefon, jest ich tutaj, patrzę, dzisiaj około 10 do wyemitowania. 510-37-32, państwo dzwonią z różnych tematach, w różnych sprawach i będziemy o tych różnych sprawach, różnych tematach dzisiaj na pewno rozmawiać. Na początku czasu reakcji wracamy na chwilę do wczorajszej akcji budowania wałów przeciwpowodziowych w okolicach miejscowości Żabnica. Słuchaczka do nas dzwoniła w tej sprawie, posłuchajmy.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Żabnicy, z takiej małej miejscowości, którą pokazywali to Telewizja Polska. Jak to u nas cudownie stare wały są odnawiane, odbudowywane, których nigdy w życiu nie było. To było sypane przez nas, przez mieszkańców 27 lat temu. Tyle chciałam Państwu powiedzieć, no bo co więcej ja mogę powiedzieć? Modlić się, żeby ta woda do mnie nie przyszła.
No i wszystko na to wskazuje, że pani modlitwa zostanie wysłuchana. Według najnowszych prognoz, te mieliśmy z wczorajszego wieczora, a za chwilę będziemy je aktualizować w rozmowie z naszym gościem. I według tych najnowszych prognoz wysokość fali powodziowej przechodzącej przez nasz region ma być o ponad metr niższa niż w roku 97. I to jest niewątpliwie dobra wiadomość dla tych, którzy w jakiś sposób śledzą wysokość Odry, która przez nasz region przechodzi. No a skoro jesteśmy przy wysokości Odry, jakości tej Odry, to zanim połączymy się z naszym pierwszym gościem, zaglądamy na taką stronę internetową Urzędu Żeglugi Śródlądowej. I tam można sobie spokojnie obejrzeć, jak ta Odra wygląda dzisiaj. Wygląda spokojnie, nie jest niestety czysta, przejrzysta i błękitna, ale jak Państwo wejdą na stronę Urzędu Żeglugi Śródlądowej, od razu powiemy: nawodzie.uzs.gov.pl i łamane na kamery myślnik live, no to będziemy mogli sobie zobaczyć, jak ta Odra wygląda. Mam włączoną ognicę na brzeże w kierunku południowym w tej chwili, no i ta Odra sobie płynie dość spokojnie, jednakowoż niestety czysta i przejrzysta nie jest. Mam nadzieję, że już pierwszy gość jest razem z nami. Panie Mariuszu, super. Michał Durka, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Panie dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam panie dyrektorze.
Panie Michale, pan też sobie tak podgląda na tą stronę Urzędu Żeglugi Śródlądowej, jak ta Odra wygląda? Czy pan, no, tak, bądź obrazowo, w praktyce musi te kilometry pokonywać i na bieżąco obserwować, jak to się dzieje?
Oczywiście i podglądam stronę, czy serwisy dostępne z żeglugi śródlądowej i na bieżąco śledzę praktycznie co chwilkę serwisy IMGW w zakresie stanów wód, które przepływów, bo to są najistotniejsze, które tutaj są prognozowane na nasz region.
Panie dyrektorze, wczoraj ta informacja obiegła również nasze serwisy informacyjne. Wysokość fali powodziowej prognozowana, to też ważna informacja, która ma przechodzić przez nas region, o ponad metr mniejsza od tej, która była w roku 97. Czy te prognozy są nadal aktualne, niech pan powie?
Tak, rzeczy samej ta fala jest, wypłaszcza się, dochodzi do naszego regionu. Myślę, że tutaj strony alarmowe na początku naszego województwa w Koleńsku, w Chlewicach zostaną przekroczone gdzieś 25 w drugiej części dnia. Myślę, że tam około godziny 15-16. Natomiast stan, ten szczyt fali będzie gdzieś 27 na poziomie 5 centymetrów, to jest jakby duża wartość, natomiast odnosząc ją do stanu alarmowego, który jest na poziomie 470 centymetrów, to jest tylko 85 centymetrów więcej niż stan alarmowy. To naprawdę tą infrastrukturę, którą mamy przeciwpowodziową w tej chwili w dyspozycji, ona w zupełności jest wystarczająca na takie poziomy wód, jeżeli się nic nie zmieni oczywiście. Drugą ważną sytuacją jest też to, że mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego, jakie są opracowane w ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym, pokazują te obszary właśnie zagrożone powodziowo i na przykład miejscowość Koleńsko, no samo zagrożenie powodziowe, jeśli chodzi o wody stuletnie, do miejscowości prawie nie dociera, tam pojedyncze domy są tylko podtapiane, natomiast my takiej też wody jednoprocentowej w naszym województwie się nie spodziewamy.
To jest ważna informacja dla tych, którzy będą śledzili na bieżąco poziom tej wody. Jak pan prognozuje, czy ten wysoki stan wód u nas utrzyma się przez kilka, czy może nawet kilkanaście dni, jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie?
No, my mamy tą specyfikę, że mówiąc bardzo wprost, jest płasko i to spowolnienie przejścia fali powodziowej pewnie będziemy obserwowali. Na ten moment ten pochód jest na poziomie 3 km na godzinę. Był na poziomie 3 km na godzinę. Dzisiaj takiego prostego przeliczenia wychodzi nam, że koło jest 2,7, a więc ta fala powodziowa też jej przejście spowalnia u nas na tym terenie mocno rozlewiskowym, za Kostrzyniem właśnie, czy potem na wysokości tych polderów niemieckich, a następnie na wysokości Międzyodrza, to znowu kolejne rozszerzenia i te będzie wypłaszczona ta fala, natomiast tak jak pan redaktor mówi, możemy się spodziewać tego przejścia na pewno wysokich stanów powyżej tygodnia, 10 dni na pewno.
Teraz kolejna informacja, którą dziś przekazał rano wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Mimo tego, że państwo są optymistami, to jednak nadal dmuchacie na zimne, mówiąc obrazowo, i to układanie worków z piaskiem, czyli zabezpieczanie brzegów, nadal trwa.
Tak jest. Właśnie tak jak pan wojewoda mówi, cały sztab kryzysowy, wszystkie starostwa powiatowe, gminy, pracujemy w takim trybie praktycznie ciągłym, jesteśmy w kontakcie i nie zasypujemy gruszek w popiele i cały czas pilnujemy tego, żeby w tych miejscach, które są newralgiczne, takie dodatkowe umocnienia, czy zabezpieczenie poszczególnych domów, które mogą się pojawić na terenie zalewowym w przypadku jakby negatywnych scenariuszy zabezpieczamy. Dodatkowo wraz z żołnierzami WOT-u pracownicy Wód Polskich monitorują wszystkie wały przeciwpowodziowe, tak żeby w momencie, gdyby doszło do właśnie długotrwałej stagnacji tej wody wysokiej i ewentualnego namochnięcia tych wałów, żeby w porę i szybko reagować na ewentualne poprawki czy uszkodzenia, które mogą wystąpić i je naprawiać.
Panie dyrektorze, słyszeliśmy przed chwilą prognozę pogody w Radiu Szczecin. Ma padać po południu, ale zgodnie z opinią, którą dziś przekazał również rano na naszej antenie w czasie porannej rozmowy pod krawatem wojewoda zachodniopomorskim, te opady prognozowane w województwie zachodniopomorskim nie zagrożą specjalnie warunkom hydrologicznym, które w tej chwili panują.
Tak, oczywiście potwierdzam to, co pan wojewoda powiedział. My tak samo jesteśmy w kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczywiście te opady, które są prognozowane na ten tydzień, nie wpłyną w znaczącym stopniu na zagrożenie, znaczy w ogóle nie wpłyną na zagrożenie powodziowe, jakie w naszym regionie jest. Natomiast gdzieś pewnie od strony odpowietrznej na obszarach chronionych przez wały może ta woda przez chwilkę stagnować. Natomiast także nasze stacje pomp, które mamy, będą tą wodę odpompowywały. Czy tutaj nasze, czy straży pożarnej, na przykład w miejscowości Piasek.
Panie dyrektorze, jeszcze będę miał jedno pytanie dość istotne, ale ponieważ czas reakcji jest audycją na żywo, mamy słuchacza pana Marka. Dzień dobry, panie Marku. Halo? No i pan Marek nam się chyba rozłączył. Teraz w takim razie wracam do mojego pytania. Zagrożenie epidemiologiczne. To jest takie coś, co pojawia się już od dłuższego czasu w różnych serwisach informacyjnych. Proszę powiedzieć o tym stanie wody. Ona no, absolutnie nie jest ani do spożycia, ani do kąpieli, ani do zupełnie czegoś innego. Jak to wygląda w praktyce w tej chwili?
Oczywiście, no dla tego też powodu droga wodna została zamknięta, żeby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych. Wiemy, że sama żegluga również tylko dla służb to zostało pozostawione do dyspozycji. Rzeczywiście myślę, że w najbliższych dniach, myślę może jutro, bo no, tak się spodziewamy na sztabie kryzysowym, też to było dzisiaj przedmiotem dyskusji, dojdzie to pewnie zakazu połowu ryb, także amatorskiego. No, w związku z tym, z czym się mierzymy i tym wszystkim, co do nas płynie z południowego kraju.
Może teraz się uda. Dzień dobry, panie Marku, kłaniam się serdecznie.
Witam. A co z mariną i łaszczownią? W jakim stopniu jest zagrożona? Dziękuję uprzejmie.
Panie dyrektorze, marina, to łaszczownia, tak. Pytanie od naszego słuchacza.
No, oczywiście opowiadam. Tutaj sytuacja jest taka, że nie mamy jeszcze prognoz na Szczecin, takich, które byłyby jakby przedmiotem analizy czy modelowania wynikającego z algorytmów, jakie ma IMGW. Natomiast z naszej wiedzy historycznej i przybliżeń stanu wody, które w górze rzeki się pojawiają, także na terenie naszego województwa, my z dużą ostrożnością można powiedzieć, że tych stanów ponadalarmowe w mieście Szczecinie może mogą w ogóle nie wystąpić. Raczej będziemy się około alarmowych, raczej w stanach ostrzegawczych się powinniśmy mieścić, jeżeli sytuacja meteorologiczna, czyli utrzyma się, czyli nie wystąpią wiatry z północy, nie dojdzie do nałożenia fali. Na ten moment prognozy wskazują, że na najbliższe 10-12 dni, czyli właśnie ten czas, kiedy ta fala będzie przychodziła przez nas region, na wiatr z kierunków północnych, nie jest prognozowany wiatr z kierunków północnych.
Czyli panie dyrektorze, ta słynna Wyspa Puczka w Szczecinie ocaleje, zdaniem pana, nie ma tam zagrożenia, żeby coś się wydarzyło?
W mojej ocenie, poza jakimiś przesiąkami, które tam się zdarzają, jest Zwikowska stacja pomp, która pompowuje ten nadmiar wody od strony odpowietrznej na wyspie, to tak uważam, że Wyspa Puczka jest bezpieczna, natomiast dla wypadek kryzysu wiemy o tym, że służby miejskie wraz ze współpracy z panem wojewodą mają przygotowane także plany ewakuacyjne, gdyby coś się miało przydarzyć.
Panie dyrektorze, to jeszcze jedno ostatnie pytanie. Być może to nie jest do pana, bo nie jest pan aż tak wybitnym ekspertem w tej sprawie, ale czy istnieje szansa, zdaniem pana, pytam o to zagrożenie epidemiologiczne, czy istnieje szansa, że te nieczystości, które płyną od strony południa Polski, w momencie, gdy wpłyną do Jeziora Dąbia, a potem na Zalew Szczeciński, że to wszystko ulegnie takiemu, przepraszam za to wyrażenie, unicestwieniu, że Świnoujście i te plaże świnoujskie nie będą zagrożone.
No cóż, że możemy się tylko odwołać do historycznych naszej pamięci, mojej przynajmniej, czyli roku 2010, gdzie takie zagrożenia po przejściu bardzo podobnej do dzisiaj fali powodziowej z południa kraju nie wystąpiły. Liczę na to, że także tak się nie stanie, a ze sztabu kryzysowego mogę jedynie podkreślić to, że pan wojewoda ma w tym także zakresie rękę na pulsie i służby sanitarne są jakby w gotowości, gdyby takie skażenia się miały pojawić.
Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie. Wyczerpujące, mam nadzieję, na ten moment te informacje, które poszły do państwa, uspokoją nieco mieszkańców Pomorza Zachodniego i mam nadzieję, że rzeczywiście ta fala powodziowa, która idzie przez Pomorze Zachodnie, będzie tylko jako pewnego rodzaju atrakcja turystyczna, w cudzysłowie oczywiście, a nie jako...
Bardzo dużym cudzysłowie, panie dyrektorze.
Tak. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie. Państwowo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, dyrektor Michał Durka, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, panie dyrektorze.
Do bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie państwa. Wszystkiego dobrego.
Kolejne tematy w czasie reakcji. Wracamy na chwilę do takiego wątku, który pojawił się w czasie reakcji w ubiegłym tygodniu. Chodzi o rolnika, który prowadzi chlewnię i który musi zapłacić ponad 100 tysięcy złotych odszkodowania swoim sąsiadom. Pytanie, dlaczego sąsiadom okazuje się przeszkadzają zapachy z tej chlewni, która działa od wielu, wielu lat. Słuchacze Czasu Reakcji nadal komentują tę sytuację.
Mam takie pytanko w sprawie tych odorów i tego, jak to się dzieje, że mieszkańcy z miasta budują się na terenie wsi. Im ciągle wszystko przeszkadza. To jest wszystko wina wójtów gminy, którzy wydają warunki zabudowy, wiedząc, gdzie się znajduje produkcja zwierzęco-roślinna. No to tak samo jak do zakładów chemicznych policji ktoś się wybuduje i nagle zacznie mu przeszkadzać zakłady chemiczne, więc należy je ukarać albo ewentualnie zamknąć, bo ktoś się sprowadził z miasta, który nie szanuje mieszkańców lokalnych. I dobrze tam jeden z słuchaczy powiedział, przyjeżdżając na wieś, to musimy wiedzieć, co się dzieje na wsi, tak? Jakie są produkcje. A jadąc do miasta też wiemy, jakie są dźwięki, odgłosy śmieciarek, nieśmieciarek, tramwajów i innych rzeczy, karetek. No to co, zakazać ludziom żyć?
No tak, znam takie, którzy budują się obok zakładów chemicznych w Policach. Tatynia, bardzo popularna miejscowość do stawiania nowych domów i nie narzekają, nie zwróciłem uwagi na to, żeby ktoś składał wniosek zamknijcie fabrykę, bo nam w Tatyni pachnie nie najlepiej. Ale tam róża wiatrów zachodnia, a także to wszystko, co z kominów, grupy azoty, Police w większości idzie w kierunku Goleniowa. No i także mieszkańcy Tatyni mają, że tak powiem, z głowy ten nieprzyjemny, ewentualny zapach. Zanim połączymy się z kolejnym naszym gościem, a będziemy rozmawiali na tematy związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jeszcze jeden czujny telefon. Ważna informacja dla tych kierowców, którzy pokonują trasę nadmorską, szczególnie w okolicach Pobierowa.
Dzień dobry, Daniel, słuchacz Radia Szczecin. A może fajnie by było podać informację w Radiu Szczecin, że od 24 września droga w zachodniopomorskim, droga z Gostynia, miejscowość Gostyń do Pobierowa, będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Objazd będzie obowiązywał dla pojazdów do 3,5 tony przez Strzeżewo Łukęcin, natomiast powyżej 3,5 tony Strzeżewo Wrzosowo Dziwnówek i przez Łukęcin do Pobierowa. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy. W tej sprawie zacytuję pewnego polityka, który mówił tak, to jest prawda, ale tylko półprawdy i rzeczywiście dzisiaj weszły tam służby drogowe na tę drogę między Gostyniem a Pobierowem, a tak naprawdę zaczną ją solidnie kopać i ryć w poniedziałek. Także uwaga kierowcy, od poniedziałku rozpoczyna się frezowanie tej jezdni. Taką informację przekazał nam właściciel drogi, czyli Starostwo Powiatowe w Gryficach. Uwaga kierowcy, frezowanie rozpocznie nam się od poniedziałku. Droga między Gostyniem a Pobierowem z dużymi kłopotami, ale rzeczywiście od dzisiaj zaczną tam się służby pojawiać. Drogowe, oczywiście służby. A teraz służba drogowa szczecińska. Kacper Leszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry, panie Kacprze, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozpoczniemy od świeżynki. Wczoraj informację pan przekazał mediom, a poprzez nas my przekazujemy kierowcom sukcesywnie. Dojazd do dworca PKP Szczecin Główny od strony Mostu Długiego czy od strony Nabrzeża Wieleckiego nieco utrudniony. Co tam się stało, panie Kacprze, niech pan powie.
Zgadza się. Tam jest troszkę inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak to było wcześniej. Natomiast najświeższa informacja jest taka, bo teraz troszkę to inaczej wygląda. Najświeższa informacja jest taka, że wyłączony został jakby z ruchu kołowego odcinek przy Odrze jezdni Kolumbia do Nabrzeży Wieleckie od ulicy Dworcowej do kładki na dworcu. To jest wyłączone. Z kolei na odcinku Nowa do końca dworca ruch odbywa się w obu kierunkach górnym tarasem. Na Nabrzeżu Wieleckim na odcinku od Nowej do Dworcowej ruch odbywa się w obu kierunkach na nitce jezdni w kierunku dworca. To też jest, myślę, istotne. A także tutaj informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Przystanek dworzec główny SKM Kolumba dla linii dziennych 75, a także 521, 526 i 527 zostanie wyłączony z użytku, a uruchomiony został dodatkowy przystanek tramwajowy autobusowy zlokalizowany na ulicy Nabrzeże Wieleckie za skrzyżowaniem z ulicą Nową.
No, mniej więcej wiemy, koło tej wielkiej poczty tam będzie trzeba wysiąść z autobusu i nieco na piechotę udać się na dworzec kolejowy. Panie Kacprze, ale mamy do pana sporo tematów. Zaczynamy od tej słynnej windy przy ulicy Hangarowej. Mamy telefon słuchacza.
Od 5 lat chciałem zaznaczyć, nieczynne są windy, które pozwalają się w centrum tego przesiadkowego przy lotnisku przesiąść się z samochodu na tramwaj. A szczególnie ludziom małosprawnym, inwalidom na wózkach i tak dalej. Od 5 lat nikt nie jest w stanie ruszyć tego tematu w Szczecinie. A szczególnie bym się tutaj zwracał do pana, który wymyślił szybki tramwaj ze Zdroi czy ze Słonecznego do centrum Szczecina. Jak to może być, że od 5 lat nikt nie jest w stanie naprawić tych fundamentów przy tych windach? To jest jakaś ciekawostka. Dziękuję, do widzenia.
No wszystko musi mieć swoją kolej. Rzeczywiście ma pan słuchacz rację. Tam jest problem duży z fundamentami. Panie Kacprze, jak to wygląda w praktyce? Niech pan odpowie.
Faktycznie na tym temacie nie chciałbym się skupić, nie mam jakiejś wiedzy zbyt dużej, natomiast one oczywiście tam są, nie działają, natomiast to są nasze windy, nasze, czyli zarządy dróg i transportu miejskiego, natomiast sprawa remontów tych windy są nasze, ale natomiast powiedzmy remont tej infrastruktury, to już jest kwestia Wydziału Inwestycji Miejskich i jeżeli chcielibyście państwo znaleźć informacje bardziej szczegółowe dotyczące samego remontu tego, to należałoby tam kierować pytania o szczegóły dotyczące remontu tych wind. Dokładnie nie samych wind, tylko właśnie fundamentów tej konstrukcji.
Tak, z naszej informacji wynika, że ogłoszono przetarg, który ma wzmocnić niejako to podłoże. No i rozstrzygnięcie tego przetargu ma nastąpić właśnie dzisiaj. Kto wie, może rzeczywiście będziemy mieli już jutro jakieś lepsze informacje w tej sprawie dla słuchaczy Czasu Reakcji.
Też słyszałem takie informacje, widziałem, natomiast nie chciałbym się wypowiadać, bo to nie moja działka, natomiast tak, dzisiaj miało być rozwiązanie chyba z tego przetargu.
Technicznie wygląda to tak, że rzeczywiście szyby obu wind są mocno odchylone od pionu, a jak są mocno odchylone do pionu, no to nie bardzo jest jak tę windą w górę czy w dół się wybrać i pojechać. Kolejny temat, panie Kacprze, mamy chodnik na ulicy Winogronowej, też telefon od naszej słuchaczki.
Urszula, mieszkam przy ulicy Winogronowej i jest stan chodników fatalny. Po prostu nie da się chodzić po chodnikach. Powyrywane, pozałamywane. Jeszcze z lat 50. te płytki są. Dziambo na ulicy, jak się jedzie samochodem, to jakby wróżymana przez wertepy się jechało. Ale nie tylko ulica Winogronowa, ale i w Czasów taka sama jest. Wie pan, to naprawdę przez Boga i ludzi. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon od naszej słuchaczki. Panie Kacprze, coś da się z tym chodnikiem zrobić? Ja widziałem, jak to wygląda w praktyce. Rzeczywiście tam łatwo nie jest, to tak powiem.
Ja też znam tą ulicę, faktycznie nie jest łatwo, ale remonty cząstkowe w ulicy Winogronowej i w Czasów jakby wykonywane są na bieżąco według jakby potrzeb, tak jak są, tam się pojawiają, natomiast kompleksowa modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni jezdni i chodnika wiąże się jakby z realizacją zadania inwestycyjnego. W związku z tym jej naprawa będzie możliwa niestety albo stety po uśrednim jakby ujęciu zadania w budżecie miasta. A ZDITM obecnie nie posiada zabezpieczonych środków finansowych w tej sprawie, niestety.
Wszystko wiemy. Kolejny chodnik Nowotel. My to nie tylko o tym mówiliśmy, ale również pokazywaliśmy zdjęcia na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl/czasreakcji. Nowotel, tam jest taki kłopot. Chodnik, zbiera tam się woda. Chodzą mieszkańcy Szczecina i turyści. Przede wszystkim turyści, bo to taka droga prosta w kierunku dworca PKP Szczecin Główny. No i przy tym Nowotelu po opadach deszczu mamy kałuże, które nie schodzą. Panie Kacprze, to państwa, przepraszam za wyrażenie, działka, czy nie do końca? Jak to wygląda?
Wie pan co? No, nasza, nie nasza. Natomiast chodnik był budowany przez wykonawcę hotelu i tam różnica pomiędzy rzędną wejścia i krawędzią, wejścia i krawędzią jezdni niestety nie została zniwelowana w trakcie budowy i w chwili obecnej jedynym rozwiązaniem jest budowa w tamtym miejscu punktów odbioru wody opadowej, które mogłyby tą wodę z tego miejsca po prostu zabierać. To jest chyba jedyne wyjście z tej sytuacji, które można by tam wykonać.
Czyli mają państwo to na uwadze. To też jest istotne, żeby sprawę nie zamykać, a mieć gdzieś to z tyłu chociaż głowy, aby na przyszłość ten temat, przepraszam za to słowo, załatwić. Ścieżka rowerowa, kolejny temat. Też słuchacze do nas dzwonili między Głębokim a Pilchowem, ale po tej części szczecińskiej, bo tam jest ta część, która nie dotyczy miasta Szczecin, również w kierunku Pilchowa. W tej części szczecińskiej narzekają rowerzyści na nie najlepszy stan tej ścieżki rowerowej. Czy uda się coś, panie Kacprze, coś z tym fantem też zrobić?
To też jest delikatny problem, bo remont drogi dla rowerów w obrębie granicy miasta jest zadaniem inwestycyjnym, jakby wykraczającym niestety poza możliwości bieżącego utrzymania. No a na jego potrzeby należy sporządzić dokumentację projektową i zabezpieczyć kwotę potrzebną na jego realizację w budżecie miasta. Tutaj mogę, nie wiem, podsunąć pomysł na przykład, że ujęcie w planach inwestycyjnych wskazanego zadania może czy powinna wnioskować między innymi Rada Osiedla tego terenu, czy terenu tam, gdzie ona się znajduje, jako organ jakby znający największe potrzeby mieszkańców jakby tego osiedla czy tego miejsca. A my możemy dodać, że w miarę możliwości, które posiadamy z ZDI, tam likwiduje miejscowo takie miejsca realnie zagrażające bezpieczeństwo na tej drodze rowerowej.
Czyli
ile mamy, możemy wtedy, że tak powiem, poświęcić na to, żeby jednak tam jakieś naprawy prowadzić.
Czyli kierujemy teraz ten temat. Rada Osiedla Głębokie. Wniosek należy szybko złożyć, bo okazuje się, że używając języka sportowego, drodzy państwo, piłka jest po waszej stronie. Tu kieruję te słowa oczywiście do Rady Osiedla Głębokie. 806, linia autobusowa. Do nas słuchacze dzwonią, że jest mocno przepełniona, przede wszystkim w godzinach szczytu. Tutaj dodajmy, linia 806 jest w tej chwili najkrótszą i najszybszą trasą z Pomorzan w kierunku centrum miasta, ponieważ uruchomienie linii 811 i linii tramwajowej 4 powoduje, że ten przejazd jest dużo dłuższy, ba, trzeba się przesiąść, a nie zawsze się uda trafić z jednego pojazdu na drugi. Czy jest szansa, żeby coś zrobić z tą linią 806, panie Kacprze, na przykład, nie wiem, zwiększyć częstotliwość albo spowodować, żeby piętrowy autobus jechał, żeby zabierał więcej pasażerów z tą piętrowością, to oczywiście lekko przesadziłem, ale mamy jakiś pomysł na tą 806, niech pan powie.
No, nie ma w planach obecnie zwiększenia częstotliwości linii 806. Ta linia będzie kursowała bez zmian do otwarcia ulicy Kolumba, na której otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku, z tego co tam się informacje pojawiają. I wtedy linia 3 i 6 na pętę Pomorzany, a wraz z przywróceniem tramwajów jakby na ulicę Kolumba linia zastępcza 806 zostanie zlikwidowana. Pan już troszkę wspomniał, ale ja może dodam, że jeśli chodzi o tramwaje, które kursowały do Pomorzan przez Piastów, wprowadzona została właśnie tymczasowa linia tramwajowa numer 4 do Placu Szerowskiego. Natomiast na Pomorzan od Placu Kościuszki kursuje komunikacja zastępcza 811, no i tam faktycznie częstotliwość to 7-8 minut. To tak wygląda jakby na tą chwilę.
Czyli mówiąc obrazowo, ci, którzy korzystają z linii 806, muszą teraz zachować cierpliwość. Jak tylko w grudniu, mam nadzieję, że to będzie grudzień, w grudniu nam się na Kolumba pojawią tramwaje linii 3 i numer 6, to ta linia zostanie, mówiąc obrazowo, zlikwidowana i będzie możliwość szybszego dotarcia do centrum Szczecina. Dobrze zrozumiałem, panie Kacprze?
Tak, to wygląda na chwilę obecną.
Jeszcze jeden temat, który też do pana kierujemy. Poczekalnia pasażerów na Głębokim, pętla Głębokie, nowoczesna. No ale poczekalnia zrobiła nam się noclegownią. Czy ten temat też udało się w jakiś sposób rozwiązać? Proszę powiedzieć.
Mamy oczywiście sygnały. My też wcześniej mieliśmy sygnały na temat obecności bezdomnych w tym miejscu. No i poczekalnia od 18 września otwarta jest w godzinach 6:22. Tak jest od 18 września, czyli jakby zamknięta na noc. No a sprzątanie jej odbywa się zgodnie z umową 3 razy w tygodniu. A tam jeszcze był chyba temat grzejników, że one zostały ściągnięte jakby wcześniej przez wynikłe uszkodzenia. One zostały jakby zdemontowane. Tam też ktoś chyba pytał o obecność grzejników.
Tak. Wrócą? Mam nadzieję, że wrócą na zimę.
Ja, tak, powinny wrócić, jasne. Oczywiście.
Kacper Reszczyński, Zarząd Drugi Transportu Miejskiego, gościem Czasu Reakcji. Dziękujemy serdecznie, panie Kacprze. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Będzie jeszcze kilka tematów w czasie reakcji, będzie jeszcze kilku gości. Teraz krótkie nawiązanie do wczorajszego wydania czasu reakcji. Janusz Wilczyński rozmawiał z Sylwią Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach na temat utrudnień na trasie pomiędzy Policami a miejscowością Przęsocin. Tak, rzeczywiście w Myścięcinie nadal to wahadło na tym wiadukcie obowiązuje. Mieliśmy czujnego słuchacza ze Skolwina. Zwrócił uwagę, że to w zasadzie przy dojeździe do Polic nie jedyne utrudnienia. Obowiązują jeszcze te od strony Skolwina.
Chodzi o dojazd do Polic. Jest remont i to w tej chwili jest w dwóch miejscach, bo jest na osiedlu Skolwin, na odcinku 1,5 km zmieniona nawierzchnia i później jest wahadło w samych Policach przy ulicy Nadbrzeżnej i Cisowej. Także mamy do czynienia z większą ilością remontów. Dziękuję ślicznie i proszę o uzupełnienie mapy w radiowych kuluarach.
No tak, ta mapa nie jest łatwa przede wszystkim dla kierowców autobusów komunikacji miejskiej, którzy przez te remonty, przez te wahadła, czy to od strony Przęsocina, czy od strony Skolwina, no nie mają najmniejszych szans, aby utrzymać rozkładu jazdy tego tabliczkowego. No i wierzę, że w ciągu kilku tygodni może, kto wie, w ciągu tygodni uda nam się to znaczy nie nam, tylko inwestorom, jakim jest Starostwo Powiatowe w Policach, czy właścicielom tego wiaduktu w Myścięcinie, uda się ten wiadukt doprowadzić do takiego stanu, aby to wahadło udało się zlikwidować i aby te autobusy linii 101 i 107 już nie miały problemów z punktualnością. Niestety ta punktualność linii 102 jeszcze, jak się okazuje, długo, długo nie będzie obowiązywała, bo to wahadło, i to też jest świeża informacja, Nadbrzeżna i Cisowa, uwaga, mieszkańcy Myścięcina, to wahadło ma być utrzymane do maja przyszłego roku. Ho, ho, no tak, to nie jest łatwe zadanie dla kierowców SPPK, którzy muszą, jadąc linią 102, zachować rozkład jazdy, gdy to wahadło na Nadbrzeżnej i Cisowej jeszcze do maja obowiązywać ma. Zanim kolejny gość, wracamy do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dzień dobry, Janusz z tej strony. Jeżdżę często trasę Płoty, Stargard Szczeciński i od czasu do czasu zdarza mi się umyć samochód w Maszewie za Orlenem. I nie wiem kto i czy ja jestem pierwszy, ale rozmawiam z ludźmi, myję samochód, 5 zł zrzucę do mycia i 15 sekund już mi się wyłącza, już 5 zł jest pożarte. I tak kilka razy. Dzisiaj myłem samochód, wrzuciłem 24 razy po 5, to jest 20 zł, no i nie mam umytego samochodu. A ci, co też myją tam w Maszewie, mówią, panie, jak pan jedziesz przez Nowogard, to za 7 zł cały pan samochód umyje z pianką. Co z tym zrobić? Zróbcie to, bo to jest normalne złodziejstwo, jest okradanie ludzi. Dziękuję i proszę coś z tym zrobić.
No właśnie, proszę coś z tym zrobić. My jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, ale brakuje nam danych, bo niestety nie wiemy, na ile przygoda z myjnią naszego słuchacza jest tą przygodą jednostkową, a na ile to w tym miejscu naszego regionu jest reguła. Także nie wiemy, kto jest właścicielem tej myjni, bo też z tym właścicielem powinniśmy się skontaktować, próbując zgłosić problem naszego słuchacza. Także drogi nasz słuchaczu czasu reakcji, prosimy o szczegóły. No i jak już, że tak powiem, będziemy te szczegóły znali, postaramy się w tej sprawie pomóc. Kolejny nasz słuchacz, dyrektor oddziału oświetleniowego Szczecin Enea Oświetlenie, pan Krzysztof Kucharski. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam.
Witam, kłaniam się serdecznie. No to zaraz będziemy pana pytali o jeden taki temat, który okazuje się był trudny, ale się chyba udało rozwiązać, ale na początek telefon.
Dzień dobry, Zbyszek. Jadę sobie przez Wojska Polskiego, wyremontowany odcinek, a nie ma światła. Ciemna noc, cała ulica ciemna od placu zwycięstwa do placu Szarych Szeregów. To jest kolejna noc, w której jest ciemno. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Właśnie. Panie Krzysztofie, udało się zapalić tą żarówkę, czy się nie udało? Jak to wygląda?
Że już, jakby się powiedzieć, jest już zapalona od wczoraj. Także w godzinach wieczornych światło powinno z rana już być.
Tak? Co tam się stało? Niech pan jeszcze powie, że to nie działało.
No, złośliwość, jakby to powiedzieć, rzeczy martwych. Zwarcie na kablu, ale zostało usunięte, także...
Czy jest szansa, że na tym nowym odcinku Alei Wojska Polskiego wszystko już będzie działało, czy znaczy, mimo wszystko, bo tych...
Znaczy, myślę, że po tej awarii powinno wszystko działać, także tutaj na pewno, no, pewności nigdy nie mamy, tak, ale przez najbliższe miesiące powinno wszystko świecić.
No bo to tak jest niestety przy tych nowo oddanych inwestycjach, że od czasu do czasu mijają tygodnie i niekiedy miesiące, a nam się różnego rodzaju niespodzianki w trakcie eksploatacji pojawiają. Ja rozumiem, że to jest ta jedyna niespodzianka i że kolejnych już się pan nie spodziewa.
W tym momencie nie spodziewam się.
Panie Krzysztofie, dziękuję serdecznie w takim razie. Mamy tą świadomość, że już w Alei Wojska Polskiego będzie widno i nie musimy się martwić.
Tak.
Dobra, super. Krzysztof Kucharski, dyrektor oddziału oświetleniowego Szczecin Enea Oświetlenie, gościem Czasu Reakcji. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. No, zaglądamy ponownie do czujnego telefonu Radia Szczecin, bo jeszcze dwójka gości, nie, dwie panie, no proszę, czekają w kolejce, mam nadzieję, że nam się uda. Zaglądamy ponownie do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Nowy słuchacz ze Szczecina. Chciałem zapytać, co to za rajdy samochodowe odbywały się z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę na odcinku Niemierzyńska w stronę Lasu Arkońskiego. Warkot, silników, naprawdę kwestia takiego wypadku, jaki był w Warszawie, to jest no, kwestia czasu. I czy policja wie, że przy parkingu naprzeciwko szpitala przy Arkońskiej, o której no, w waszym radiu ostatnio było dosyć głośno, chociaż w innej sprawie, małolaci tu chłystki organizują sobie takie mini zloty samochodowe. Pozdrawiam.
To jeszcze ja tylko nawiążę, bo wczoraj o tym Janusz Wilczyński też mówił w czasie reakcji. Akcja Ciche Miasto. Policja w Warszawie przeprowadziła. O jedynce już Janusz mówił, a teraz ja powiem o tej akcji numer dwa. No i rzeczywiście od 14 do 21 września policja w Warszawie skontrolowała w nocy, uwaga, 255 pojazdów i z tych 255 pojazdów skontrolowanych 213 mandatów karnych. Proszę sobie wyobrazić, prawie skuteczność 90% jak dobrze policzyłem. Łączna kwota mandatów 100 tysięcy złotych. Zatrzymane dowody rejestracyjne w sumie 50, zatrzymane prawa jazdy 33, no i wnioski o ukaranie w sumie 3 kierowców. Także uwaga, w ciągu tygodnia tyle udało się sprawdzić, o tyle udało się budżet policji uzupełnić. Kto wie, czy w Szczecinie nie doczekamy się podobnej akcji Ciche Miasto, a przydałoby się, bo nie ukrywam, wracam po 22 z dyżuru, no i cicho na ulicach, powiem szczerze, nie jest. Ale mamy jakiś telefon czujny od naszego słuchacza. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, Sławek z tej strony.
O tej myjni słynnej, o której mówiłem w Maszewie. Niech pan powie, co tam się dzieje?
No co tam się dzieje? No, kiedyś też miałem ochotę zadzwonić, ale to już dawno, bo ja jestem mieszkańcem bo akurat w gminie Maszewo, ale powiem panu, no to jest jedyna ręczna myjnia tu w naszym Maszewie, ale ja już od ponad roku jeżdżę do Nowogardu, bo tam jest nawet nie o połowę, tam jest o więcej niż połowę taniej, bo tam rzeczywiście pan jeździ, ten starszy pan jeździ pięknym Mercedesem i musi chyba na niego zbierać przez tą myjnię, bo kto mądrzejszy i już zna tą myjnię, no to ją omijamy tutaj. A z mieszczuchy, które przyjeżdżają skądś tam, nie znają, rzeczywiście wrzucają nieświadomie, bo powinno być gdzieś to zaznaczone, ile kosztuje mycie. Ja tam nie widziałem, chociaż ja tam już dawno nie byłem, bo to jest, tak brzydko powiem, złodziejska myjnia. Tak ją nazywamy tutaj wśród tych, co znają tą myjnię, więc ja jej nie używam, nie korzystam. Mało tego, to jest chyba jedyna myjnia, gdzie nie można płacić kartą, tylko gotówkę się wrzuca.
Nie używając nazwy instytucji, ani nazwy właściciela, abyśmy nie robili jakiejś kryptoreklamy. Absolutnie. Ja rozumiem, że to nie jest myjnia sieciówka, tylko myjnia należąca do prywatnej osoby.
To jest do prywatnej osoby, tak, to jest do prywatnej osoby należąca. Starszy gość po prostu, pięknym Mercedesem jeździ, tyle tutaj go widzimy, bo ja przecież dziennie przyjeżdżam kilka razy przez Maszewo, obecnym mieszkańcem wioski koło Maszewa, ale rzeczywiście to opłaca się w Szczecinie, w Nowogardzie, w Goleniowie. No, słuchacz miał rację, potwierdzam, to nie było złośliwy telefon, wymierzone w właściciela po prostu. No monopolista, ale no nie ma nigdzie tutaj u nas w Maszewie takiej ręcznej, bo to jest ręczna, taka samoobsługowa tak zwana, bezdotykowa, wiemy o co chodzi wszyscy.
Tak jest.
Także panie doktorze, potwierdzam, warto by się było tym, ale to przypuszczalnie, no rynek wolny, no każdy może sobie, on może nawet i 1000 zł za minutę wstawić, ale powinno gdzieś to być uwidocznione, a ludzie rzeczywiście wrzucają tam po 5, 10, 20, a ją pomyje kilkanaście, nie wiem, sekund czy minut, bo to jest bardzo droga, no tyle powiem.
Będę musiał chyba się przejechać z ciekawości, zobaczyć, czy rzeczywiście tam powinno być.
Na kawę od
tak,
razu.
Tak. Oznakowanie tam powinno być, ile sekund, ile minut, za jaką kwotę. Jak nie ma.
Ale kartą pani zapłaci. Tu jest może szkopu, panie redaktorze, bo wszyscy wiadomo, jak się płaci kartą, to widać, to zostawia gdzieś tam ślady co do rozliczenia i dla skarbówki i tak dalej. A tu się wrzuca tylko monety, także hulej. Dusza, piekła nie ma i tu może być pies pogrzebany w tych właśnie monetach, tylko gotówką można płacić, to jest dziwne.
No to mnie pan, zmobilizował, to ja się wybiorę do tego Maszewa. Spróbuję nawet umyć samochód, zobaczę ile mi będzie kosztowało umycie tego mojego pojazdu. Dziękujemy serdecznie, szerokiej drogi, wszystkiego dobrego. Kolejny gość w naszej audycji interwencyjnej Czas Reakcji. Przenosimy się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, dyrektor Izabela Wesołowska-Kośmider. Dzień dobry pani dyrektor, kłaniam się.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dawno się nie słyszeliśmy, więc mam nadzieję dzisiaj trochę optymizmu wlejemy w naszych słuchaczy, którzy mają pewne drobne problemy i od tych problemów zaczynamy. Proszę bardzo, telefon.
Dzień dobry, Tadeusz, mieszkaniec Stanowa. Kanalizacja została doprowadzona tylko do ulicy Szczecińskiej. I koniec. I na tym się po prostu skończyło. A co zresztą ta nowa? Ja już czekam 8 lat. Już projekty były wykonane, przyłączenia. A mieszkam na ulicy Szkolnej. Dziękuję, do widzenia.
No, pani dyrektor, pani prezes, bo to spółka gminna, to właśnie, to jest kwestia prezesa. To jest istotna zmiana funkcji. Pani prezes, rozpocznijmy od historii w ogóle tej kanalizacji w Tanowie, bo ona sięga, oj, jak pamiętam, kilka, nawet 10 lat wstecz. I ten temat łatwy nie był, ponieważ realizacja tej inwestycji napotykała od wielu, wielu lat na mnóstwo problemów. Przypomnijmy, kiedy to się w ogóle wszystko zaczęło.
Lata temu się zaczęło, natomiast odnosząc się tak bezpośrednio do tego, co już obecnie mamy, to trzeba podkreślić, że jest po pierwsze opracowany program funkcjonalno-użytkowy w 2020 roku. Ten program zakłada wybudowanie całości inwestycji, czyli od miejscowości Witorza poprzez całe Tanowo do ulicy Szczecińskiej. Ten program dzieli całą inwestycję na 3 etapy. Na dzień dzisiejszy kończymy etap pierwszy. Wybudowane zostało ponad 10 kilometrów inwestycji w Tanowie, czyli od miejscowości Witorza do samego Tanowa włącznie. No i trwają procedury odbiorowe. Tak jak tłumaczyłam tutaj państwu na antenie Radia Szczecin w ubiegłym tygodniu, jesteśmy na ukończeniu etapu pierwszego. Natomiast kiedy się doczekamy tych kolejnych 2 etapów, czyli dokończenia i zamknięcia inwestycji kolejnych około 10 kilometrów. Proszę państwa, to wygląda w sposób następujący. W ramach opracowanego projektu funkcjonalno-użytkowego moglibyśmy się starać ogłosić przetarg w ramach Zaprojektuj i Wybuduj i tą inwestycję zakończyć. Niemniej jednak potrzebne jest finansowanie. W ramach PFU nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków z KPO. Na środki z KPO potrzebny jest projekt techniczny, czyli opracowanie dokumentacji projektowej. No i warianty są 2. Albo korzystamy z możliwości zaprojektuj i wybuduj i zlecamy kompleksowo dalszą część do realizacji, albo opracowujemy projekt, a następnie wyłaniamy wykonawcę. No zawsze rozbija się wszystko o możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, bo nie stać nas na to, aby zrobić to z własnych środków finansowych. Także to jest oczywiste, że intensywnie rozglądamy się za możliwością finansowania. W przypadku, gdyby montaż finansowy był możliwy, to całość inwestycji zakłada się, jest do zrealizowania w takim bardzo optymistycznym wariancie w okresie około 3 lat. Projektowanie, które też musi być etapem, gdybyśmy przetarg organizowali na wariant zaprojektuj i wybuduj. Samo projektowanie to jest około rok, półtora roku plus wykonawstwo. Z tym trzeba się liczyć. Niemniej jednak najważniejsze są finanse, no i oczywiście aktualizacja tego projektu, bo biorąc pod uwagę na problemy, które spotkaliśmy się przy pierwszym etapie, to już widzimy i rozmawiamy z Urzędem Gminy w Policach, że ważne by było, aby tak zaktualizować projekt i rozszerzyć od razu o włączanie mieszkańców bezpośrednio do pierwszej studni od strony budynku do sieci te istniejące zabudowania. Taka jest koncepcja. Ja mam nadzieję, że nam się to uda. Jeżeli będą środki, no to jest kwestia kilku lat, ale na pewno się doczekamy.
Pani prezes, czyli mówiąc obrazowo, wszystko w rękach Rady Miasta, Rady Miejskiej w Policach, która ewentualnie powinna przekazać wam niezbędne środki do tego, aby tę inwestycję przeprowadzić. Dobrze zrozumiałem?
Bardziej skłoniłabym się na środki takie może pozagminne, czyli środki unijne albo dofinansowanie właśnie z KPO.
Czyli mówiąc... Natomiast... Muszę tak. to pytanie zadać.
Tak.
To poszukiwanie środków jest po Państwa stronie jako spółki, czy po stronie Urzędu Gminy w Policach?
Wspólna praca. My jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, mamy informacje, że są uruchomione środki z KPO, niemniej jednak na troszkę drobniejsze projekty i tam jest zakładane posiadanie projektu dokumentacji projektowej technicznej. To, czego w przypadku Tanowa nie mamy. Tu jest tylko program funkcjonalno-użytkowy, czyli to jest taka koncepcja rozbudowana bardzo dokładnie, ale nie jest to dokumentacja taka stricte projektowa, na podstawie której można budować.
Czyli na razie kontrolować.
Tak. I to jest, dlatego są brane pod uwagę różne warianty. Natomiast tu jest szansa pozyskania środków, gdybyśmy zdecydowali się na opracowanie w pierwszym etapie projektu technicznego, to jak najbardziej są szanse na pieniądze z KPO. Natomiast jeżeli nie, to na zaprojektuj i wybuduj. Na razie nie ma dodatkowych funduszy. Pierwszy etap, te 10 kilometrów, proszę pamiętać, to był koszt ponad 16 milionów. No i tutaj intensywnie pracujemy wspólnie. Po pierwsze, my kończymy pierwszy etap i nie siadamy na laurach. Walczymy o to, żeby całe Tanowo było skanalizowane, tym bardziej, że minęła gwarancja na drogę wojewódzką, która była remontowana. W przyszłym roku chyba mija gwarancja, także tutaj też będzie zgoda na wejście. Tam oczywiście program funkcjonalno-użytkowy zakłada przejścia, żeby tej drogi też nie rozpluć, bo tak się na nieszczęście stało, że droga powstała pierwsza niż kanalizacja.
No i właśnie, to był jeden z tematów trudnych, tak. Gdy państwo próbowali jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji przejść na drugą stronę miejscowości. Droga, tak jak pani mówi, świeża i nie można było jej, mówiąc obrazowo, rozpruć, ani nie można było tam specjalnie wejść. Czyli mówiąc, już zamykając jakby niemalże ten wątek, część Tanowa jest już podpięta, druga część niestety musi nadal korzystać z tych szamp, które funkcjonują. Nie patrząc na te dalsze miejscowości typu Witorza, czy mieszkańcy Tanowa w ciągu 2-3 lat, ci jeszcze nie podłączeni, mają szansę na to, aby no, do tego podłączenia już nastąpiło?
Gdybyśmy znaleźli finansowanie zewnętrzne, to taki proces inwestycyjny w optymistycznym wariancie trwa około 3 lat, czyli projekt plus wykonawstwo.
Jeszcze jeden drobiazg, który chcę poruszyć, bo to jest też taki czynnik w tych ostatnich miesiącach bardzo istotny, czyli taryfa. Wiem, że od czasu do czasu te taryfy są aktualizowane, jeśli chodzi o również o taryfę, którą ZWIK przygotowuje. Czy państwo rozważają takie zmiany dotyczące taryfy, czy na razie nie jest to w planach?
Taryfa została złożona do regulatora, czyli do Wód Polskich, i jest w trakcie procedowania.
Kiedy ta decyzja, zdaniem pani, może nastąpić?
Myślę, że w październiku. Jesteśmy na ukończeniu procedowania tego wniosku taryfowego. I miejmy nadzieję, że w październiku taryfa wejdzie w życie. Chciałabym tylko tutaj Państwu przypomnieć i nadmienić, że taryfa będzie zakładała urealnienie ceny świadczonych usług niepodnoszonych od 2020 roku i w wyniku odwołania pana burmistrza ta podwyżka nie będzie tak, jak pierwotnie zakładano, wysoka, bo to było przedmiotem oceny wniosku, stąd uległa zmianie konstrukcja taryfy. Część kosztów w postaci gotowości rozliczenia i odczytu zostało przeniesione do opłaty abonamentowej. Zgodnie z taką aktualną tendencją i z wytycznymi, jak te koszty można podzielić. No i wniosek jest w trakcie procedowania. Na pewno ustalenie taryfy też mocno pomoże tutaj nam w finansach i w finansowaniu inwestycji, o czym tutaj szczególnie na linii Zakład Wodociągów i gmina, bo jesteśmy gminną spółką, dyskutujemy. No to jest nasze wspólne dobro, nad tym wspólnie musimy pracować, tak żeby ta i odpowiedzialność społeczna była w jedną i w drugą stronę i wiadomo, że te usługi nasze nie mogą być nieodpłatne, natomiast muszą być wycenione w taki sposób, aby można było funkcjonować i można było też inwestować, bo są, tak jak pan redaktor widzi, i mieszkańcy również odczuwają braki infrastruktury. No i to jest taki kierunek, w którym trzeba pójść i to po prostu zrobić, bo żyć musi nam się coraz lepiej.
Tak, temat taryfy nie dotyczy tylko ZLIK-u Polickiego, ale pewnie wielu innych ZLIK-ów w naszym regionie. Pani prezes, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Izabela Wesołowska-Kośmider, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.
Minuta do końca audycji, ale jeszcze spróbujmy z tym telefonem, panie Mariuszu.
Dzień dobry, Artur, stały słuchacz. Chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje ze szczecińską Wenecją. Pod osłoną przebudowy Kolumba, około 20 metrów pięknego naszego zabytku, zostało rozebrane do fundamentów. Dziękuję.
No i tak jak w przypadku tej myjni w Maszewie, prośba uprzejma do naszego słuchacza o szczegóły, o który fragment chodzi, w jakiej części, może numer Kolumba, gdzie ten budynek stoi, tak abyśmy mogli też szerzej i szczegółowiej temat rozeznać. Także prosimy, czujny telefon, przypomnijmy, 510-37-32. Proszę tamte szczegóły pozostawić lub napisać, najlepiej napisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. I na te maile od Państwa czekamy. Mam nadzieję, że udało nam się wszystko, choć jeden mail nam został. Nie udało nam się. Pewnie Janusz Wilczyński jutro się tym mailem zajmie. Adam Wosik, dziękuję za wspólną godzinę. Mariusz Tałajkowski zrealizował dzisiejszy program przy czujnym telefonie do studia. Sławek Orlik, ten czujny do studia, przypomnijmy, 510-37-36. A Janusz Wilczyński widzi i słyszy się z Państwem już jutro.